Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście Radia Lublin, Studio Wschodnie. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpioł.
Dziś jest z nami dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z którym dziś porozmawiamy o piątkowej wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Zełenski złożył oficjalną, pierwszą wizytę w Polsce od momentu, kiedy prezydentem jest Karol Nawrocki. Z samym prezydentem Nawrockim Zełenski rozmawiał w cztery oczy. Zełenski też spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Panie doktorze, co było największą wartością tej wizyty?
No przede wszystkim to, że do niej doszło, więc to jest, myślę, że kluczowa kwestia, bo mamy świadomość tego, że negocjacje na temat spotkania głów państw obu kluczowych sojuszników w kontekście tej neoimperialnej polityki Rosji wobec Europy Wschodniej i Europy Środkowej no, trwało od dawna. I obie strony dążyły do tego, aby to druga strona była gościem. I wiadomo, że te rozmowy są na trochę innych zasadach, jeżeli jesteśmy gospodarzem, jeżeli możemy pewną agendę spotkania przygotować, narzucić tej drugiej stronie. I to też pokazuje, jak gdyby, kto jest, no tak w podtekście oczywiście, czy w kontekście, kto jest tą stroną silniejszą, trochę na taką nadającą ton.
No i tak też było widać w tych ostatnich dniach, a nawet wcześniej, kiedy pojawiało się już pierwsze pytanie, czy prezydent Nawrocki pojedzie do Kijowa, czy spotka się z Zełenskim, gdzie powinno takie spotkanie być, to rzeczywiście retoryka była taka, no właśnie, można powiedzieć, kto jest tym silniejszym.
Tak, i tutaj prezydentowi bardzo mocno zależało na tym, aby no, wyartykułować swoje poglądy w kontekście stosunków polsko-ukraińskich, także tym tematem, który budził i budzi ogromne emocje mediów ukraińskich, jest status ludności ukraińskiej w Polsce i jak on będzie wyglądał w przyszłości. To jest kwestia priorytetowa z punktu widzenia Ukrainy, bo pamiętajmy, że w Polsce żyje około 1,5 miliona, może nawet więcej Ukraińców. Część tych uchodźców wojennych, którzy trafili tutaj po początku tej pełnoskalowej agresji, ale też migranci ekonomiczni, którzy byli wcześniej, studenci itd., itd. To są osoby, które no, są ważnym elementem także systemu obrony Ukrainy, bo o tym też nie należy zapominać, że te transfery finansowe, które trafiają na Ukrainę, pomoc różnego rodzaju, która trafia z Polski od diaspory ukraińskiej właśnie do rodzin na Ukrainie albo nawet bezpośrednio do osób walczących na froncie, one są ważnym elementem także sprzyjającym możliwościom obrony Ukrainy, bo pamiętajmy, że jeszcze przed wojną, jak szacowano, transfery finansowe tylko i wyłącznie od diaspory ukraińskiej do rodzin, one były 10 razy większe niż inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw międzynarodowych. To pokazuje, jak ogromne to są środki. W skali PKB Ukrainy teraz to jest nawet ponad 7% PKB. Jeszcze przed wojną to było 7% PKB, kiedy w Polsce to jest mniej niż 7%. Więc Ukraina jest w dużym stopniu zależna od pomocy przekazywanej przez rodziny przebywające za granicą, do swoich członków oczywiście też rodzin na Ukrainie. I Polska też jest kluczowym hubem. To jest oczywiście taki truizm, nie trzeba tego moim zdaniem podkreślać, ale czasami niektórzy politycy ukraińscy o tym zapominają, że to przez Polskę przechodzi większość pomocy, to przez Polskę przechodzi większość handlu międzynarodowego Ukrainy i dlatego Ukraińcy muszą uwzględniać także polskie interesy w swojej polityce zagranicznej, a pojawiały się takie sugestie, mniej czy bardziej uzasadnione, no, że Polska jest pomijana niejednokrotnie w tych rozmowach dotyczących Ukrainy, toczących się na Zachodzie i ten głos polski jest traktowany trochę tak niewdzięcznie i no, Polacy oczekują, żeby no, strona ukraińska też doceniła. Pamiętamy te słynne słowa właśnie prezydenta Nawrockiego, trochę może niesprawiedliwe, o tym, że Ukraińcy nie doceniają w pełni.
No właśnie, prezydent podczas wczorajszych wypowiedzi mówi, Polacy odnoszą wrażenie, że nasz wysiłek czy wielowymiarowa pomoc nie spotkało się z należytym docenieniem i zrozumieniem. Władze w Kijowie mają w rękach narzędzia, żeby ten trend i emocje powstrzymać i odrzucić, mówił Karol Nawrocki. No pytanie, czy rzeczywiście jest, czy po tej wizycie ma pan doktor też takie wrażenie, że coś się może zmienić w tych emocjach, w tej narracji, w tym postrzeganiu także w tej retoryce po obu stronach właściwie granicy, czy jest szansa na taki realny przełom w tych relacjach polsko-ukraińskich, no bo to ochłodzenie od pewnego czasu rzeczywiście było aż nadto widoczne.
Tak, niestety problem jest taki, że łatwo jest zniszczyć wzajemne dobre kontakty, a trudno się je buduje. To wymaga czasu, wymaga ogromnych wysiłków. I niestety czasami mam takie wrażenie, że ta bieżąca polityka i wykorzystywanie w takich celach populistycznych tej karty ukraińskiej czy karty polskiej, jeżeli chodzi o polityków ukraińskich, niestety negatywnie wpływa na te stosunki.
Bo te relacje, były jakby te stosunki i te zarzuty, które się pojawiały wobec strony ukraińskiej, nie dotyczą tego, że myśmy pomagali, tylko że być może nie załatwiliśmy przy okazji tej pomocy spraw, na których bardzo nam zależało.
Dokładnie, na przykład transport technologii chociażby dronowych, nie? Co teraz się pojawiło w kontekście przekazania myśliwców MiG na Ukrainę. No to oczywiście sprawa jest rozwojowa jeszcze, ale no to pokazuje, że czego Polacy oczekują. Tak? Oczekujemy też tego, że za tą pomoc, którą przekazaliśmy, bo oczywiście, jeżeli będziemy tę pomoc liczyli tylko i wyłącznie nominalnie, czyli analizowali, jaki to jest koszt tej pomocy, to być może ona nie będzie tak duża jak pomoc Niemiec, Stanów Zjednoczonych, ale zwróćmy uwagę na inną rzecz, że to była pomoc kluczowa, jeżeli chodzi o czas, bo myśmy ją przekazali w tym okresie, można powiedzieć, newralgicznym, jeżeli chodzi o obronność Ukrainy, i to była pomoc też w postaci ciężkiego sprzętu. Polska jako jedno z pierwszych państw przekazała jednak ogromne ilości ciężkiego sprzętu, czołgów, wprawdzie poradzieckich, ale zauważmy, że Ukraińcy nie musieli się szkolić, oni potrafili obsługiwać, one były unowocześnione i sami wypowiadali się, że to jest jak Mercedes w porównaniu do tego starego sprzętu radzieckiego, którym się oni posługiwali na co dzień. Więc to była pomoc znaczna, to była pomoc w postaci amunicji, to była pomoc w postaci kamizelek kuloodpornych itd. To było niezbędne do tego, aby obronić się w tych pierwszych miesiącach rosyjskiej agresji, i Polacy tutaj się nie wahali. I tutaj jest takie trochę rozczarowanie ze strony części polityków, tylko mówię, tutaj nie możemy ulegać takim trochę suflowanym przez propagandę rosyjską emocjom, bo to jest bardzo łatwo krytykować i pokazywać te negatywne strony. Zauważmy, że jednak mimo wszystko społeczeństwo ukraińskie odnosi się do Polaków bardzo pozytywnie, natomiast problemem jest z częścią elit ukraińskich, bo niestety mamy taki trochę fenomen, że jak u nas elity polityczne w większości polskie są proukraińskie i rozumiemy potrzebę wspierania Ukrainy, traktując jako pewien element, można powiedzieć, bezpieczeństwa Polski, że Ukraina niepodległa, Ukraina, która skutecznie broni się przed agresją rosyjską w wymiarze takim szerokim, nie tylko militarnym, ale też ideologicznym, kulturowym i tak dalej, to jest taki gwarant bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowej, to na skutek też pewnych działań dezinformacyjnych rosyjskich, szczególnie aktywnych z tych serwisach społecznościowych, te nastroje w Polsce się zmieniają. No też nie oszukujmy się, tutaj tym elementem jest ta fala migracji. No, Ukraińcy są konkurencją na rynku pracy, Ukraińcy są widoczni coraz bardziej na co dzień i części osób to się nie podoba. No, mamy też problem oczywiście z rolnictwem. To szczególnie w naszym regionie, tutaj na wschodzie, jest odczuwalne i wielu rolników ma pretensje do władz o to, że w sposób niewystarczający zabezpieczają interesy tej kategorii naszych obywateli, kluczowego, można powiedzieć, kluczowej branży z punktu widzenia naszej gospodarki. To jest poważny problem i to będzie problem w kolejnych latach i musimy wypracować jakieś mechanizmy, aby z jednej strony pomagać Ukraińcom, ale też nie kosztem naszych rolników. Więc jest tych problemów wiele, już nie mówiąc o kwestiach historycznych, o których pewnie jeszcze wrócimy. Natomiast kluczowe moim zdaniem jest to, aby akcentować nasze wspólne interesy.
Zresztą to akcentował sam prezydent Zełenski, który mówił, że w wywiadzie, który przy okazji tej wizyty udzielił dla Polskiej Agencji Prasowej, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, podkreślił, że między Polską a Ukrainą nie może być żadnej wrogości. Powiedział, gdybyśmy byli nieostrożni, moglibyśmy doprowadzić do zrujnowania sojuszu z Polską, a Rosja pragnie, aby ten sojusz został zrujnowany.
Tak, bo te hasła typu, że to nie jest nasza wojna, one są suflowane przez Rosjan od dawna, nie? Zauważmy też, że te pomysły na temat podzielenia terytorium Ukrainy między Polskę, Węgry i Rosję i pozostawienia takiego kadłubowego państwa, one były suflowane przez władze rosyjskie od początku wojny. Więc no, to jest też zagrożenie, bo ja rozumiem, że najprościej jest się po prostu odciąć od tego, co się dzieje na Ukrainie i stwierdzić, że to nie jest nasza wojna, tylko że historia nas uczy jednej takiej, można powiedzieć, elementarnej kwestii. Taka postawa, ona się zawsze kończyła dla Polski tragicznie, bo w perspektywie kilku dekad po takim właśnie rozstrzygnięciu, niestety, to myśmy się musieli sami konfrontować z Rosją najczęściej. A to, co w ostatnich dniach wprost powiedział Władimir Putin, no, budzi nasz niepokój. Mówienie o tym, że Polska powstała dzięki Leninowi po 1918 roku, sugerowanie tego, że no, europejscy liderzy to są prosiaki, których trzeba odsunąć, że mówienie wprost, a nie sugerowanie, że to są prosiaki, które trzeba odsunąć od władzy, czy takie wręcz no, prymitywne obelgi pod adresem liderów europejskich, którzy są oskarżani o to, że chcą podkopać wypracowany na Alasce plan pokojowy, którego rzekomo celem jest no, wypracowanie stałego porozumienia pokojowego gwarantującego na lata, można powiedzieć, na pokolenia, tutaj odwołując się do konferencji monachijskiej i do słynnej wypowiedzi premiera Wielkiej Brytanii Neville'a Chamberlaina, tak, która później no, była wręcz no, obiektem szyderstw kilka miesięcy nawet po tej konferencji, więc takie myślenie uważam jest bardzo ryzykowne, bo Rosji zależy na tym, żeby Zachód zostawił Ukrainę samą sobie.
I dlatego prezydent Karol Nawrocki mówi, że to spotkanie, ta wizyta prezydenta Zełenskiego w Warszawie to jest zła informacja. To jest dobra informacja dla Warszawy, Kijowa i dla całego regionu, ale zła informacja dla Federacji Rosyjskiej, bo jest dowodem, że w sprawach strategicznych państwa regionu Polska, Ukraina są razem. Rzeczywiście są, widać to po tej wizycie?
Moim zdaniem tak, bo musimy też, jak powiedziałem, spojrzeć szerzej, zobaczmy, jakie są kontakty gospodarcze. My mówimy tylko oczywiście o tych negatywnych stronach, ale na przykład polski przemysł, polskie przedsiębiorstwa są bardzo aktywne, jeżeli chodzi o rynek ukraiński. To jest rynek, który nam jest przyjazny, coraz więcej towarów z Polski trafia tam. Ja myślę, że jeżeli doszłoby w najbliższym czasie, no to będzie trudno oczywiście do jakiegoś zawieszenia broni czy wypracowania mniej lub bardziej trwałego pokoju, to Polska będzie jednym z państw, które najwięcej skorzystają na odbudowie Ukrainy. Poza tym mamy też te więzi na poziomie tym niższym niż politycznym, te więzi społeczne między rodzinami ukraińskimi, polskimi, które scementowały się też dzięki tym wydarzeniom po 2022 roku. I to jest też kapitał, który może nam przynieść określone korzyści. Ja bym po prostu patrzył szerzej, a nie koncentrował się na kwestiach, które można przy dobrej woli politycznej, przy takim pozytywnym klimacie we wzajemnych stosunkach wypracować czy rozwiązać bardzo szybko, tylko musi być po prostu dobra wola. A czasami mam takie wrażenie, że część polityków ukraińskich no, wykorzystuje tą narrację antypolską do po prostu podbijania poparcia w środowiskach skrajnie nacjonalistycznych.
I Zełenski ulegał tym podszeptom części przynajmniej elity czy swoich współpracowników?
Znaczy, problemem Ukrainy jest też to, że te środowiska skrajnie nacjonalistyczne i antyrosyjskie są też z reguły no, proeuropejskie. I tutaj jest pewien dylemat Ukrainy. Niektórzy analitycy sugerują, że musimy odczekać, że jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej, też mieliśmy takie silne środowiska antyeuropejskie, nacjonalistyczne, które później gdzieś tam z czasem nieco zostały odsunięte na margines. No to jest prawda oczywiście.
Chociaż właściwie jakby idąc tym tropem rozumowania i próbując szukać analogii, no to mieliśmy, kiedy my wstępowaliśmy do NATO i Unii Europejskiej, to można powiedzieć, za tym niewątpliwym sukcesem stali postkomuniści. I też by, prawda, którym wiele, powiedzmy, ta strona prawicowa mogła też zarzucać i zarzucała i do dziś zarzuca. Natomiast, no właśnie, ta proeuropejskość też powodowała pewien taki zgrzyt w tej ocenie.
To prawda i ja myślę, że tutaj też warto zauważyć, że no, to pokazywało, że w Polsce był taki szeroki konsensus, jeżeli chodzi o naszą rację stanu. I nieważne, to tak samo dzisiaj, jeżeli chodzi o Ukrainę. Jednak większość partii rozumie, czy ugrupowań politycznych rozumie, że naszym interesem jest wspieranie Ukrainy, że to jest coś, co nas zasadniczo jednoczy. Oczywiście są pewne spory, jak to należy robić, jakich mechanizmów używać. Tym niemniej jednak ten interes jest dostrzegalny, tak jak był dostrzegalny w kontekście wejścia do NATO czy Unii Europejskiej, więc o to jestem spokojny. Natomiast no, musimy też, jak zauważył tutaj prezydent Zełenski, mieć świadomość tego, że są państwa, są środowiska, które dążą do tego, aby jednak skłócić Polaków i Ukraińców. I ja bym bardziej koncentrował się na konkretnych, że tak powiem, wyliczeniach, statystykach, które pokazują, że współpraca z Ukrainą przynosi nam znacznie więcej korzyści i w wymiarze gospodarczym, ale też w wymiarze politycznym czy militarnym, niż konflikt ewentualny. I ja myślę, że jeżeli dojdzie do poprawy tych stosunków i do takiego w pewnym sensie skonkretyzowania tej współpracy w postaci wspólnych projektów, na przykład rozwoju technologii rakietowej, technologii przeciwlotniczej czy przeciwpowietrznej, technologii dronowej, to będzie dla obu naszych państw wielka korzyść, bo na przykład wsparcie Polski w postaci przekazania chociażby tego ciężkiego sprzętu było kluczowe. I to trzeba po prostu podkreślać. Pamiętajcie o tym, że gdyby nie Kraby, gdyby nie polskie czołgi, gdyby nie polskie wsparcie stanowcze i znaczące na początku tej agresji, być może Ukraina byłaby w zupełnie innej sytuacji teraz. I teraz jesteśmy gotowi dalej to kontynuować, ale oczekujemy też, żeby to było z korzyścią dla naszej zbrojeniówki, bo polska zbrojeniówka potrzebuje nowego impulsu, potrzebuje oczywiście reformy i musimy wdrożyć te doświadczenia, które obserwujemy w toku wojny na Ukrainie. Każda wojna niesie ze sobą radykalne zmiany, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia kolejnych wojen. Tak? Nawet Amerykanie mówią wprost, że są zainteresowani technologiami nowymi ukraińskimi, więc tutaj to jest normalne, że my chcemy, nie tyle może w zamian, ale gdyby we współpracy, czyli rozwijając się wspólnie i wspólnie wspierając, tworzyć zdolności, które nam pomogą bronić się, bo to nie mówimy o jakiejś agresywnej polityce czy neoimperialnej, tylko...
Ale wiemy też, że technika obrony przed dronami no w polskim wydaniu też pozostawia wiele do życzenia. Te ostatnie też incydenty, prawda, pokazały, że te doświadczenia ukraińskie mogą nam się przydać. Panie doktorze, kwestia wspólnych korzyści Polski i Ukrainy w tych relacjach no, była przedmiotem rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy, ale też no, wątek związany z kwestiami bolesnymi, kwestiami historycznymi, pojawił się także w formule pewnej symboliki, bo podczas rozmowy prezydenta Nawrockiego i z prezydentem Zełenskim na stoliku pojawiły się dwa tomy książki wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej Dokumenty Zbrodni Wołyńskiej. Taki akcent też mamy, bo jest to książka, której autorem był, czy jest dr Leon Popek. Książka, słuchacze tego nie widzą, leży także u nas podczas naszej rozmowy na stole. Dr Leon Popek z Lublina jest jej współautorem, dotyczy odnalezionych dokumentów dotyczących zbrodni wołyńskiej. Prezydent Nawrocki z kolei mówi, że liczy, że 26 wniosków zostanie zaakceptowanych i będzie można prowadzić badanie. Jest szansa na to, żeby w tych trudnych kwestiach związanych ze zbrodnią wołyńską, kwestiach historycznych, Polska i Ukraina wreszcie doszły do jakiegoś rodzaju konsensusu, porozumienia w ramach oczywiście dwóch różnych wrażliwości.
Tak, ale właśnie może przywołajmy postać pana doktora, bo to jest wyjątkowa osoba, bo on, jego rodzina osobiście...
Doktor Leon Popek.
Tak, doktor Leon Popek stracił kilkudziesięciu członków swojej rodziny w czasie tych wydarzeń na Wołyniu, tej zbrodni wołyńskiej. I jest z jednej strony badaczem bardzo mocno zaangażowanym w przypominanie tej historii i podkreślanie tych wydarzeń, czy przywoływanie dokumentów, prowadzenie badań archeologicznych. On był jednym z prekursorów w ogóle tych działań po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w latach 90. jeszcze i później. Natomiast jest też osobą, która jest orędownikiem pojednania czy zbliżenia z Ukrainą. Więc to nie jest tak, że te dwie rzeczy są sprzeczne ze sobą. Wręcz przeciwnie. Bez prawdy o tych wydarzeniach, bez godnego upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej, rzezi wołyńskiej, nie możemy mówić o jakimś takim nowym otwarciu w stosunkach polsko-ukraińskich, bo te ciała dalej leżą gdzieś tam zapomniane i czekają po prostu na godne upamiętnienie.
A czy jeśli prezydent Ukrainy mówi, że przez stulecia byliśmy obok siebie, ale mamy też tragiczne strony w naszej historii. Szanujemy państwa pamięć o tym, co się wydarzyło i liczymy na państwa szacunek wobec naszej pamięci. Czy to oznacza, że prezydent Zełenski próbuje dokonywać jakiejś symetrii w tych wzajemnych trudnych relacjach historycznych?
No, trudno powiedzieć. No, oczywiście on to musiał powiedzieć, bo
też słuchali jego Ukraińcy.
Tak, słuchali też jego współobywatele. Tym niemniej jednak moim zdaniem tutaj powinniśmy odwoływać się do określonych faktów, bo słów w kontekście tych badań archeologicznych, upamiętnień, czy też dyskusji na temat tych wydarzeń padło wiele różnych. Natomiast moim zdaniem takie szeroko zakrojone badania archeologiczne, one by też w perspektywie dłuższego czasu złagodziły te napięcia, bo takie badania dały bardzo wiele, bo możemy oszacować między innymi liczbę ofiar, ale także to, co budzi chyba największe emocje i też dlaczego Ukraińcy nie tak chętnie godzą się na te badania archeologiczne, te osoby, które są w tych grobach, bo nagle się okazuje, że to faktycznie dzieci, kobiety i osoby starsze w większości. I to jest pewien argument.
Dziś kraj, który toczy wojnę niewątpliwie z agresorem, nie może sobie pozwolić na to, żeby w przestrzeni publicznej, międzynarodowej pojawiały się oskarżenia, zarzuty, czy wprost formułowany fakt stwierdzenia, że Ukraińcy w przeszłości dokonywali brutalnych zbrodni na niewinnych ofiarach.
Tak, ale to też jest jak gdyby kontrargument przeciwko tej narracji, że to są ofiary wojny polsko-ukraińskiej, która gdzieś tam ciągnie się od lat, nie wiem, 30. i łączy się z pacyfikacjami ludności ukraińskiej, niszczeniem cerkwi przez władze Polski międzywojennej. Bo jeżeli to jest wojna, to czemu w takim razie w tych grobach są głównie osoby bezbronne? Krótko mówiąc, tak, to nie są osoby, to nie są groby żołnierzy, to nie są groby osób, które były zaangażowane czynnie w walkę, tylko to ewidentnie jest zbrodnia, no, ludobójstwa, można powiedzieć wprost, tak? Bo jeżeli mamy do czynienia z mordowaniem dzieci czy kobiet, to celem tego typu działań jest po prostu wyeliminowanie danej grupy etnicznej, narodowej z określonego terytorium. Więc to ma znamiona zbrodni ludobójstwa i to jest chyba też taki temat, który wybije pewien argument symetrii, tak? Bo nie możemy mówić o symetrii, jeżeli badania archeologiczne, ale też badania historyczne pokazują, że to jednak nie były osoby stanowiące jakiekolwiek zagrożenie dla armii ukraińskiej, dla ukraińskiej armii powstańczej.
Ale w takim razie, panie doktorze, czy myśli pan, że być może podczas rozmowy w cztery oczy pojawił się, znaczy na pewno się pojawił ten wątek, czy pojawiły się jakieś konkretne deklaracje, bo jak prezydent Nawrocki mówi, że on liczy na to, że po tej wizycie pewne kwestie formalne, administracyjne zostaną jakby załatwione i rozwiązane po stronie ukraińskiej, czy to oznacza, że w tej sprawie mogło dojść do jakiegoś przełomu, o którym usłyszymy za jakiś czas?
No, moim zdaniem tym przełomem będą zgody na te badania. Wiadomo, że mamy teraz wojnę i mamy okres pewnej niestabilności nawet na tych obszarach zachodu Ukrainy, bo te rakiety czy drony są w stanie dosięgnąć każdy cel na terytorium całej Ukrainy. Tym niemniej jednak te badania są ważne, bo one też pokazują, że za określonymi deklaracjami idą czyny. Nawet jeżeli z powodów obiektywnych nie można w tym czasie przeprowadzić badań archeologicznych, to one nam dają bardzo wiele. Ja myślę, że to w tym kierunku trzeba iść. Czyli krótko mówiąc, im więcej nauki, a mniej polityki, tym dla naszych stosunków będzie lepiej. Jeżeli chodzi o kwestie migracji, czy kwestie stosunków handlowych i tak dalej, im więcej będzie przestrzeni dla dyskusji opartej o fakty, o dane liczbowe, o statystyki, o badania socjologiczne, tym tych emocji negatywnych będzie mniej. Jeszcze jest ten wątek jednak, o którym nie możemy zapominać, taki moralno-humanitarny. Po prostu ci ludzie potrzebują pomocy. Mamy teraz wojnę. Dziesiątki tysięcy ludzi straciły dach nad głową. Wiele osób musiało wyjechać i cały czas wyjeżdżają, pozostawiając swój dorobek życia po prostu. Wiele rodzin straciło członków swoich najbliższych na froncie. Oni polegli, oni już nie wrócą. Więc musimy też, biorąc także pod uwagę nasze doświadczenia, polskie doświadczenia, to uwzględniać w naszej polityce wobec Ukrainy, bo Polska też była w takiej sytuacji. My też przeżyliśmy gehennę II wojny światowej, gehennę rozłąki, gehennę migracji. Kilka milionów Polaków wyjechało za chlebem przecież po upadku żelaznej kurtyny. Wiele rodzin przez całe lata utrzymywało się głównie z pracy zarobkowej za granicą w Polsce, więc w tym sensie też mamy taką trochę zbieżność losu. Oczywiście nasza sytuacja obecnie jest całkowicie inna niż sytuacja Ukrainy. Tym niemniej jednak nawet przez pamięć o tym, co było w przeszłości, musimy to uwzględniać w polityce naszej, bo nie możemy tylko tego kalkulować.
Ile na tym zyskaliśmy albo możemy zyskać.
Tak, bo taka polityka moim zdaniem wspierania Ukrainy, ona długofalowo przyniesie nam więcej korzyści. To pokazują doświadczenia chociażby Niemiec, że otwarta polityka wobec Polski, taki pozytywny przekaz, on przyniósł też wymierne korzyści gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec, więc nawet jeżeli będziemy koncentrowali się tylko i wyłącznie tak wąsko na naszym interesie gospodarczym czy rozwoju Polski, to współpraca z Ukrainą niesie więcej korzyści niż zagrożeń.
I myślę, że o tym warto pamiętać. Jeszcze chciałbym poruszyć podczas dzisiejszej naszej rozmowy, panie doktorze, jeden wątek, no nie związany z Ukrainą, przynajmniej w sposób bezpośredni, tylko przenieść się na Białoruś, gdzie w ubiegłą sobotę władze tamtejsze uwolniły 123 więźniów. Wśród uwolnionych znaleźli się laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Aleś Białacki, Wiktor Babaryka, który miał startować swego czasu w wyborach prezydenckich, być konkurentem Łukaszenki i wiele, wiele innych znaczących postaci białoruskiej opozycji. Jakie jest znaczenie tego gestu Łukaszenki?
No to jest bardzo trudne pytanie, powiem szczerze, bo zależy, kto rozpatrywać. Jeżeli to będziemy rozpatrywali tylko i wyłącznie z punktu widzenia losu tych osób, to oczywiście one były tam po prostu męczone, terroryzowane w tych koloniach karnych. Ograniczono im możliwość kontaktu ze światem zewnętrznym. Przykładowo Wiktor Babaryka, który był przecież prezesem Biełgazprombanku, osobą, która pasjonowała się gromadzeniem sztuki, przez 12 godzin w kolonii karnej piekł chleb na przykład i bułki, tak? Czyli no, krótko mówiąc, no, był zmuszany do ciężkiej fizycznej pracy, schudł tam znacznie, bo był taką osobą dość postawną przed trafieniem do kolonii karnej, ale on za to, że odważył się postawić, stanąć w szranki z Aleksandrem Łukaszenką, no zapłacił najwyższą cenę. On i jego rodzina, zauważmy, bo też jego syn trafił do więzienia, jego rodzina była prześladowana, został pozbawiony całkowicie środków do życia, skonfiskowaną praktycznie cały majątek. Maja Klasnikowa, flecistka, której całym życiem była sztuka i muzyka, zajmowała się szyciem ubrań, podobnie już 12 godzin w kolonii karnej, więc tutaj ich los się oczywiście odmienił, ale zauważmy jako narrację, jeżeli chodzi o uwolnienie tych osób, teraz szerzy sam Łukaszenka. On mówi wprost, że to z punktu widzenia naszego państwa są same korzyści, ponieważ pozbyliśmy się tych, którzy przy wsparciu Zachodu próbowali rozsadzić nas od środka. Dla Łukaszenki to jest oczywiście jak najbardziej korzystne, bo on ma takie podejście trochę jak w średniowieczni kniaziowie. Jeżeli kogoś nie ma na moim terytorium, to on nie jest dla mnie żadnym zagrożeniem.
A przy okazji Łukaszenko zyskał, zdaje się, zniesienie sankcji na potas.
Dokładnie.
A tutaj jest Białoruś bardzo ważnym producentem.
Tak, i tutaj tylko jeszcze dokończę ten wątek. Zobaczmy, to jest takie ciekawe, czego nie zauważamy, o czym pisał kiedyś Richard Pipes, że w Rosji, ale też na Białorusi, władza łączy się z majątkiem. Jeżeli ja mam w swoich rękach określony majątek, określone aktywa, to mam władzę. Więc jeżeli ktoś dochodzi do władzy jak Putin, to jego celem jest przede wszystkim odebranie oligarchom, odebranie jakimś niezależnym przedsiębiorcom majątku, bo on bez majątku nie ma realnego wpływu na władzę. I tak samo działa Łukaszenka. I w ten sposób on się pozbył konkurencji i powiedział wprost, że wyciągnęliśmy wnioski z 2020 roku i taka sytuacja się już nie powtórzy u nas. Czyli sugeruje, że opozycja na Białorusi się po prostu już nie podniesie po tych represjach, po tych działaniach specjalnych. Jeżeli chodzi o sankcje, oczywiście Białawia, Amerykanie znieśli sankcje. Mamy także zniesienie sankcji na kluczową gałąź przemysłu, czyli nawozy sztuczne. I tutaj zobaczmy jedną ciekawą rzecz, że Łukaszenka nie tylko wynegocjował z Amerykanami zniesienie tych sankcji na sprzedaż do Stanów Zjednoczonych nawozów sztucznych, ale być może, tego jeszcze nie wiemy, bo te rozmowy trwają, uda mu się wynegocjować tranzyt tych nawozów potasowych przez Kłajpedę, co miało miejsce przed wprowadzeniem sankcji przez Unię Europejską i Litwę. Oczywiście formalnie te sankcje nie będą zniesione, ale być może nastąpi cud, I te nawozy potasowe nagle się zamienią w amerykańskie nawozy potasowe, będą też na Białorusi. Czyli formalnie jak gdyby dojdzie do takiej dość ciekawej formuły, że one już z Białorusi będą, one będą kupione na Białorusi jako nawozy amerykańskie, przekroczą granicę białoruską i trafią przez Kłajpedę do Stanów Zjednoczonych w zamian. Takie są nieoficjalne rozmowy. Amerykanie zwiększą kontyngent amerykański na terytorium Litwy, co gdyby będzie stanowiło gwarancję bezpieczeństwa dodatkowe dla Litwy w kontekście tej agresywnej polityki, bo dostrzegamy też pewne niepokojące sygnały, między innymi tej opowiedzi Władimira Putina, że część państw europejskich dąży do blokady Kaliningradu, obwodu królewieckiego, tej eksklawy królewieckiej, i to może sugerować, że to będzie w przyszłości jakiś element, no, jeżeli nie presji rosyjskiej, to przynajmniej obecny element w propagandzie kremlowskiej, tej propagandzie wymierzonej w Polskę, w Litwę, w Unię Europejską, w NATO, że to może być kolejny punkt sporny między Zachodem a Rosją, i to jest też niepokojące. Pamiętamy te pomysły rosyjskie o korytarzach transterytorialnych i różne inne kuriozalne tego typu koncepcje. Kto wie, czy w kontekście negocjacji pokojowych z Ukrainą Rosja do tego po prostu nie wróci.
A jak będzie, oczywiście, no, trudno jeszcze w tej chwili prognozować. Jeszcze o jedną rzecz, właściwie jedną osobę chciałem zapytać, bo wśród tych uwolnionych więźniów białoruskich reżimu Łukaszenki nie ma Andrzeja Poczobuta po raz kolejny. To jest jakiś rodzaj zaskoczenia, żalu. Czy należało się tego spodziewać, że Poczobut no, będzie musiał w całości odbyć swoją karę?
Nie, myślę, że tutaj jest inny problem, że dla Łukaszenki Poczobut jest takim ważnym, taką ważną kartą przetargową w rozmowach z Polską. I on będzie jej używał, aby wymusić na Polsce jakieś zmiany, na przykład w kontekście funkcjonowania granicy polsko-białoruskiej, czy nawet przymykania oczu na przemyt papierosów, przede wszystkim z Białorusi.
Bo... Czy Polska może, czy robi do tej pory wszystko, żeby Andrzej Poczobut znalazł się na wolności, pana zdaniem, i czy rzeczywiście jest realna szansa, żeby on opuścił więzienie?
No to jest pewien problem, dlatego że no, ten sam problem mają Litwini. My nie możemy po prostu traktować Łukaszenki jako legalnego prezydenta, jako osoby, która jest wiarygodnym partnerem w relacjach z Polską, w stosunkach z Polską. I też nie możemy pójść na zbyt daleko idące ustępstwa, ponieważ no, nie godzimy się z polityką Białorusi wobec Kościoła katolickiego, wobec mniejszości polskiej na Białorusi, wobec opozycji. I też dalej mamy te zagrożenia na granicy polsko-białoruskiej, hybrydowe, dalej migranci nielegalnie przekraczają granicę przy wsparciu służb, bo to jest niemożliwe, żeby bez wiedzy białoruskich służb oni przedostali się do Polski. Więc tu jest szereg tematów, które są dla nas ważne, ale jeszcze może taki kluczowy, o którym zapominamy. Białoruś jest elementem rosyjskiej machiny wojennej i ona wspiera po prostu agresję Rosji przeciwko Ukrainie. Wspiera ją w postaci dostaw paliw, dostaw amunicji, udostępnia swoje poligony dla armii rosyjskiej do szkolenia, szpitale, sanatoria dla żołnierzy rannych rosyjskich i tak dalej, więc jak gdyby to też nie powinno nam umykać w kontekście rozmów z Białorusią, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o Łukaszenkę czy o więźniów politycznych, tylko my nie możemy przymknąć oczu na to, jaką postawę wobec Polski, wobec Ukrainy, wobec Zachodu przyjmuje Łukaszenka, jak on się opowiadał o Polsce, o polskich elitach politycznych, ogólnie o Zachodzie, no bo to jest moim zdaniem nie do przyjęcia dla nas z punktu widzenia polskiej racji stanu.
Nadal zatem Andrzej Poczobut zostaje więźniem numer jeden, przynajmniej z punktu widzenia polskiego reżimu Łukaszenki, o czym dziś państwu opowiadał, co analizował dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się nisko.